Cześć, nazywam się Grzegorz Frontczak, a to jest podcast Rozmowy na Zapleczu, w którym wraz z właścicielami sklepów internetowych i e-commerce menedżerami zgłębiam tajniki prowadzenia biznesu w sieci. Szczerze, bez pudrowania rzeczywistości i po ludzku. Bo to ludzie sprzedają, ludzie kupują i ludzie pracują, żeby to wszystko sprawnie działało. Zapraszam. Cześć! Dziś gościem jest Łukasz Grajewski, dyrektor e-commerce z firmy Shopex Dudkiewicz. Mówi ci coś ta nazwa? Mi też nic nie mówiła, bo nazwa jest z lat 90. Ale firma ma 8 e-commerce'ów i kilka sklepów stacjonarnych. Firma, która specjalizuje się w butach sportowych i jest liderem w swojej branży. A sama firma ma obrotu ponad 300 milionów złotych na rok. Robi wrażenie? No to słuchaj dalej. Dziś razem z Łukaszem porozmawiamy, jak na tak konkurencyjnym rynku, jakim są buty sportowe, być liderem. A do tego, jak wytrwać pomimo rozpychania się większych firm. Opowiemy o tym także, co i jak zdecydowało o ich sukcesie na przestrzeni ostatnich 10 lat. O tym, jak ważne są wyróżniki, o wyłączności na towar, i o tym, jak zdobywają ruch na sklep kiedyś i teraz. I o tym, czy cena czyni cuda. I chyba według mnie najważniejsza rzecz. Co było barierą w e-commerce 5 lat temu, a co jest teraz? I myślę, że te wnioski z tej dyskusji będą bardzo ważne, istotne dla tego, jak chcesz zbudować swój e-commerce. Ale zanim zacznę, to bardzo gorąco zachęcam Cię do zapisania się na newsletter na stronie rozmowynazapleczu.pl. Dzięki temu żaden nowy odcinek podcastu Ci nie umknie, a dodatkowo dostaniesz najważniejsze newsy z prasy o e-commerce świata i nie tylko. Zapraszam na rozmowynazapleczu.pl, a tymczasem zapraszam do słuchania. Cześć Łukasz.
Cześć, miło Cię usłyszeć i widzieć.
Drodzy słuchacze, dzisiaj Łukasz Grajewski z firmy Shopex. Tak? Czy to jest pełna nazwa, czy tam jeszcze jest kilka innych jeszcze członów?
Jest jeszcze nazwisko właściciela, więc Shopex Dudkiewicz.
Tak jest. Nikt pewnie nie kojarzy, co to jest w ogóle za sklepy.
Shopexu to nikt nie kojarzy.
Tak.
To... Z nazwy. Tak. Poza branżą.
Właśnie, tutaj jakby sklep z lat 90., gdzie X się dodawało, prawda?
Dokładnie tak, to były te czasy.
No, mamy też jednego klienta, który tam ma taką końcówkę. Nasz Shopex to właśnie Worldbox Chmielna 20, Zgoda FC, buty dla malucha, sportowy sklep, sklep koszykarza, sklep biegacza, sklep siatkarza. 8 sklepów internetowych, każdy z butami, ale do innej grupy docelowej, tak? Dobrze się zgadza?
No tak, nie tylko z butami, bo zarówno z butami, jak i odzieżą, i gdzieś tam akcesoriami w danej kategorii. Rzeczywiście szeroko na to patrząc, to handlujemy głównie odzieżą, obuwiem sportowym i podzieliliśmy to sobie na pewne kategorie rynkowe, tak żeby było prościej.
8 sklepów e-commerce, z KRS-u można wyczytać powyżej 300 milionów obrotu na rok. No, duża firma. Co ty tam robisz, Łukasz?
No, zarządzam e-commerce'em, więc tak naprawdę szeroko pojętym e-commerce'em. Mamy to podzielone raz po brandach, które przed chwilą wymieniliśmy, dwa gdzieś po zadaniach i tak upraszczając rzeczy, odpowiadam za customer service, odpowiadam za IT i ten cały proces developmentu, za sprzedaż oczywiście, no i mamy też taki mały dział wsparcia, który wspiera sprzedaż z perspektyw takich stricte e-commerce'owych, jak powiedzmy analityka, optymalizacja konwersji i tak dalej.
Tak skromnie tu mówisz, że z tego co mi mówiłeś, to z 50 osób się tam w tych działach uzbiera, to taka niezła już firma, mówiąc tylko o tych działach, tak?
No wiesz co, no pośrednio rzeczywiście gdzieś tam u mnie w dziale będzie tego około 50 członków zespołu. Gdzieś tam oczywiście nie dałoby się tym zarządzać jednoosobowo, więc mam 4 kierowników takich subdepartamentów pod sobą, których z tego miejsca oczywiście Serdecznie pozdrawiam. Jeden z nich zresztą wkręcił mnie do ciebie do podcastu.
To komu mam podziękować?
Tego tu już Krzysztofa Omiliana tutaj pozdrawiam serdecznie z tego miejsca.
To dziękuję w takim razie, Krzysztof. I mamy tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze Shopex, który już pewnie istnieje ile? Z 12 lat więcej?
No, to jest strzał bardzo daleki od prawdziwości, no bo sam wydedukowałeś, że X się dodawało na początku lat 90., więc około 30 lat, no właściwie do 30 będzie chyba w przyszłym roku, jak dobrze pamiętam, ale nie jestem tego pewien. Chyba 30 będzie przyszłym. No i zaczęło się tak naprawdę gdzieś od Olsztyna, bo w ogóle wywodzimy się właśnie ze stolicy Warmii. Gorąco polecam i zapraszam do odwiedzin, szczególnie latem.
Piękne miasto.
To prawda. No i zaczęło się gdzieś tam od sklepu stacjonarnego, powiedzmy ogólnosportowego. Gdzieś to były czasy, kiedy kluczowi dostawcy, czyli tam powiedzmy Nike, Adidas i spółka wchodzili w ogóle do kraju, w którym dokonała się w ogóle transformacja gospodarki, transformacja ustrojowa. No więc to były jakieś tam szalone czasy. Wówczas wiele firm powstawało, między innymi właśnie nasza. No i cóż, te sklepy stacjonarne, tej historii tam gdzieś dokładnie nie znam, bo ja przyszedłem do firmy w 2013 roku, czyli to już będzie gdzieś 7 lat. Kiedy gdzieś u nas ten e-commerce, nazwijmy sobie, raczkował. Był dział Allegro, były jakieś tam pojedyncze sklepy internetowe, wówczas sportowy sklep gdzieś tam był tym oczkiem w głowie, później to się zdecydowanie gdzieś pozmieniało. No i zaczęliśmy gdzieś tam w to bardziej inwestować, obserwować, co się dzieje. To też był taki czas boomu tak naprawdę w branży, zarówno i digitalowej, jak i gdzieś jeszcze w tej naszej branży, którą się zajmujemy, czyli moda na sneakersy gdzieś tam mniej więcej w tym czasie mocno urosła. No i tyle. Wtedy tak naprawdę ten czas początków był takim czasem mocno dzikim, jak pewnie w wielu polskich sklepach. Pewnie kilka przykładów się znajdzie na to.
A to kto uwierzył w e-commerce w tamtych latach? Bo mówisz, ty przyszedłeś w 2013, a pewnie już parę lat wcześniej istniały te sklepy, więc...
Tak. Trochę istniały. Zaczęło się od marketplace'u, zaczęło się od Allegro. I tam rzeczywiście była ta sprzedaż zauważalna. Potem ktoś zgłosił inicjatywę, żeby zrobić pierwszy sklep. Chodzi taka legenda, że nie do końca właściciel, szef wiedział o tej inicjatywie, no ale skoro już powstała, to niech będzie. No i tak to się gdzieś tam zaczęło. Później tak naprawdę nastąpiła ta segmentacja względem poszczególnych kategorii, czyli powstały te sklepy teraz docelowe, czyli Worldbox, koszykarz,
no właśnie,
biegacz i tak dalej.
A czemu właśnie takie 8 sklepów, w sumie jeden główny sklep sportowy, który mówi, że tak nie do końca, kiedyś był numer jeden, teraz chyba nie jest tego,
teraz,
co mówisz?
Teraz już nie. Mhm.
A teraz są te inne?
Wiesz co, no, na pewno jest kilka takich plusów, dlaczego tak, a nie inaczej. Na pewno jest to taki sposób na naturalną segmentację oferty i klientów. Na pewno łatwiej jest o strategię marketingową w obrębie danego sklepu. No wyobraź sobie, jeżeli mówimy o strategii w rozumieniu przez pryzmat potrzeb klienta głównie, no to ciężko jest zapewnić potrzeby biegaczom i ludzi zakochanym w fashionowych butach naraz.
Okej. Okay.
Więc to były takie powody. No i też segmentacja tak naprawdę u dostawców jest dosyć analogiczna, więc kwestia rozmów handlowych, tego typu rzeczy jest zdecydowanie łatwiejsza, jeśli piłkarze spotykają się z piłkarzami, a koszykarze z koszykarzami.
Okej, okay, rzeczywiście tak jest. Wiesz, ja tak o to pytam, bo ja rozmawiałem z wieloma właścicielami e-commerce'ów i oni chcieli mieć na różne marki, różne sklepy. Ja najczęściej tam nie widziałem sensu takiego komersowego marketingowego. Często mówiłem, to tylko zwiększy drastycznie wasze koszty, bo trzeba i te sklepy utrzymać, i trzeba ten marketing do poszczególnych kanałów robić oddzielnie, a nie jeden, nie budować jedną markę, tak jak na przykład tutaj powiem to Zalando sławne, tak?
Mhm.
U was widzę pewnego rodzaju sens, że to jakby grupa docelowa jest kompletnie inna. U nich najczęściej nie było tej różnicy. Jak myślisz, Kiedy warto podzielić te takie sklepy na różne marki, żeby to w ogóle miało ręce i nogi w obecnych czasach? Bo to, że wy to zrobiliście 7 lat temu, to jest inna historia niż teraz. I tak się zastanawiam, czy teraz byś szedł w oddzielne sklepy, czy bardziej byś zaproponował jeden sklep?
Co zależy od strategii, oczywiście. Myślę, że oba podejścia mają sens. Podejście, żeby dzielić to na pewne brandy, myślę, że przy mniejszych niszowych kategoriach czy branżach ma jak najbardziej sens, bo nisza obroni się wówczas, gdy dopracujesz do perfekcji obsługę klienta, swoją specjalizację, w tym eksperckość. I tutaj będzie zawsze przewaga względem, no nie wiem, tam rzeczonego Zalando, powiedzmy. No ale jeżeli chcemy z kolei gdzieś tam mocno się skalować i generować jakieś gigantyczne obroty, no to wówczas pewnie rekomendowałbym opcję drugą, czyli raczej to scalać. Tylko że wówczas jest to na pewno kosztem niższego poziomu eksperckości. A co za tym idzie? Myślę, że łatwiej jest generować wysoką marżę na bardzo specjalistycznych sklepach niż w takim sklepie, który ma wszystko.
Okej, no i mi przychodzi jeszcze do głowy, kiedy dzielić taki sklep na takie i jedną rzecz, którą wy tu zrobiliście, czyli ze względu na grupę docelową, czyli do każdego sklepu mam inną grupę docelową.
Tak.
Jeśli jestem koszykarzem, to nie szukam butów do piłki nożnej i na odwrót. Natomiast często słyszę ze względu na markę, ale to jest ta sama grupa docelowa, tylko się zwiększa wtedy koszty marketingowe i
Operacyjne
inne.
dookoła.
Tak.
No tak.
I to tak mi wyszło tak przypadkiem, bo tak naprawdę no, chciałem się, wiesz, przyszedłeś do sklepu w 2013, czyli 7 lat temu, pewnie ponad. I co, od razu zostałeś szefem szefów, że tak się wyrażę, w e-commerce? Czy jak to wyglądało wtedy, a jak wygląda to teraz? Bo pewnie masz swoich e-commerce menadżerów też.
Tak. Nie, no oczywiście, że tak nie wyglądało. Ja mam jakiś tam background związany z handlem w sieci tradycyjnej. Gdzieś tam, powiedzmy, tam zdobywałem doświadczenie, rozumiałem zawsze, jak działa handel. I przyszedłem do obecnej firmy na nowo utworzone stanowisko, które gdzieś tam wyszło w trakcie rozmów. Nazywało się to specjalista do spraw programu lojalnościowego. W tym 2013 roku gdzieś tam też, nazwijmy to sobie w ten sposób, było mocne wsparcie takie strategiczne ze strony partnerów dostawców.
Okej.
Ci dostawcy pomagali wybranym partnerom gdzieś tam się digitalizować, tworzyć ten internet. No i tam zostało jednym z takich celów strategicznych ustanowionych, że konieczny jest program lojalnościowy, szczególnie przy tej naszej segmentacji, to będzie super tam przewaga na rynku, no bo tak naprawdę klienci pomiędzy poszczególnymi brandami mogą się wymieniać, kwestia multikanałowości, czyli i offline'u, i online'u, bardzo fajna rzecz. Tylko wówczas nikt z nas w firmie nie był w stanie tak naprawdę tak olbrzymiego projektu wykonać. Ja o tym też nie wiedziałem. Oczywiście ja się ochoczo rzuciłem w wir pracy, żeby ten program jak najszybciej dowieść. Z koncepcją poszło mi całkiem nieźle, bo zawsze akurat ta cecha była u mnie wysoko, czyli gdzieś tam jakieś myślenie strategiczne, łączenie kropek, takie rzeczy, więc koncepcja bardzo szybko. Gorzej poszło z wykonaniem, no bo nie mieliśmy w środku zespołu odpowiednich zasobów kompetencyjnych, żeby tak naprawdę integrować ze sobą systemy, żeby gdzieś wymyślić do tego jakąś sensownie działającą analitykę i tak dalej, więc to poległo, ale z kolei ja bardzo byłem wówczas zafascynowany w ogóle tym nowym dla mnie światem, bo pojęcie o digitalu miałem blade, jakieś tam miałem przed rozpoczęciem tu pracy i wówczas był taki dla mnie czas mocnej edukacji, ja chłonąłem tak naprawdę wiedzę zewsząd. Tu konferencje, tu książki, tu szkolenia, właściwie 24 godziny na dobę przez, nie wiem, 2 czy 3 lata, to ja prawie że niczym innym się nie zajmowałem w życiu,
Tak.
jak chłonięciem tej wiedzy. No i też w trakcie tej, nazwijmy sobie, przyspieszonego kursu e-commerce'iaka, no zacząłem wdrażać pewne, czy najpierw proponować, a później wdrażać pewne inicjatywy, które zostały zauważone. No i gdzieś tam szybko awansowałem, aż w końcu zostałem szefem działu i gdzieś żeśmy to zaczęli dalej gdzieś tam budować. Taki tam był mniej więcej początek. No tak, rzeczywiście to był jakiś taki dosyć dzikie czasy wtedy.
A to co zadecydowało, że zostałeś tutaj, poszedłeś do przodu i zostałeś dyrektorem Comes? Co dla właścicieli sklepu było najważniejsze?
Szczerze mówiąc, to trzeba by pewnie mojego szefa zapytać.
Widział potencjał w tobie.
Tak, jak ja miałbym odpowiedzieć na to pytanie, myślę, że właśnie taka inicjatywa i entuzjazm, który gdzieś tam był wykazywany, który się przekładał na jakieś tam działania, propozycje funkcjonowania. Nie? No, nie wiem, tam gdzieś stosunkowo szybko, gdzieś pod moje skrzydła trafiły zagadnienia związane ze współpracą z zewnętrznym software house'em, bo na ten czas właśnie współpracowaliśmy z takim zewnętrznym podmiotem. No i gdzieś tam jakieś pierwsze pomysły, co zrobić, żeby wdrażać usprawnienia w procesach tego typu historii. No, dla mnie chyba takim znamiennym przykładem, to teraz jest wręcz bym powiedział śmieszne i to może się trochę wstyd przyznać, ale w tym 2013 roku na przykład nie istniały wewnątrz systemu statusy zamówień. Czyli nie wiedzieliśmy, ile zamówień mamy anulowanych, ile wysłanych do klienta i tak dalej. Mało tego, no skoro nie istnieją statusy zamówień, to ciężko jest wysłać na przykład maila transakcyjnego z odpowiednim komunikatem, że twoja paczka do ciebie jedzie, albo już dotarła, albo coś. Nie?
Takie czasy e-commerce'u istniały? Że to działało?
To działało. No, druga sprawa, więc od zawsze mieliśmy dosyć uzasadniony, ale skomplikowany i rozproszony system logistyki. Mianowicie prowadzimy logistykę z magazynu centralnego, ale wykorzystujemy jako magazyny dodatkowe również nasze sklepy stacjonarne. I na tamte czasy nie było systemu czy algorytmu, który na przykład rozdzielał zamówienia po poszczególnych lokalizacjach dla zamówień, powiedzmy, wieloproduktowych. Więc były osoby, tutaj z kolei Kasię serdecznie pozdrawiam, dalej jest z nami w firmie, które takie zamówienia dzieliły, przeklejając kawałki zamówienia, mailem wysyłając do poszczególnego sklepu do zrealizowania.
Przyjemna robota.
To był algorytm oparty, bardzo przyjemny. Tak. I wiesz, i wyobraź sobie sytuację, że jeżeli z początku tych zamówień masz tam, ja jakieś tam dane przed rozmową sobie wyciągnąłem z tego 13 miesięcznie, tam w Wordboxie było 80 zamówień w styczniu, a w grudniu już było 1000, czyli mieliśmy tam wzrost powiedzmy od niskiej bazy, ale powiedzmy 1000%, no to nagle to stanowiło wyzwanie, żeby na tempo automatyzować rzeczy i na tempo przygotowywać się, żeby być w stanie w ogóle obsłużyć te rosnące wolumeny.
A co powodowało, że mieliście wtedy takie wzrosty? Co wtedy było waszą przewagą i sukcesem?
Wiesz co, przede wszystkim, tak jak powiedziałem, już te partnerstwa strategiczne z dostawcami, nie? Czyli tak naprawdę trochę inny towar, czy towar, który nie był dostępny szeroko na rynku. Wówczas już dobrze, czy no w Polsce to powiedzmy świadomość była mniejsza niż teraz na pewno, ale gdzieś zaczynał już istnieć rynek, nazwijmy to sobie kolekcjonerski, jeśli chodzi o buty, czyli bardzo krótkie serie, reglamentowane celowo przez dostawców, które były dostępne tylko w wybranych miejscach, w ograniczonej dostępności. My bardzo często mieliśmy ten towar. Więc tak naprawdę na tym to było idealne narzędzie do tego, żeby zbudować brand. Że tak naprawdę po krótkim czasie właściwie każdy, że tak powiem, z bajki sneakersowej wiedział, co to jest Chmielna 20 czy Worldbox. Bo to było na przykład jedyne miejsce w Polsce z dostępnością do określonych towarów.
Czyli na tym budowaliście markę, tak?
Tak, tak.
Okej, czyli wykorzystaliście szansę, którą na tamten moment mieliście, czyli po prostu wyjątkowy towar, który dostawcy dawali tylko niektórym sprzedawcom. Rozumiem, że teraz to byłoby ciężko powtórzyć taką rzecz, co?
No, myślę, że nie da się teraz zapukać do dostawcy i powiedzieć, ej, chciałbym handlować tym i tym towarem po prostu, nie?
I dajcie mi wyłączność.
Dajcie mi wyłączność, więc tak, no to dla nas gdzieś była olbrzymia szansa i dzięki temu dało się gdzieś tam to rozwijać i budować. Myślę, że bez tej szansy i z tamtymi kompetencjami, no to pewnie mielibyśmy nikłe szanse, żeby gdzieś tam się utrzymać na tym digitalowym podwórku. No chociaż z drugiej strony patrząc, no to te lata powiedzmy od 10 tam do powiedzmy 15, no to też uważam, że jeszcze było bardzo dużo miejsca na rynku i nie było tak wysokich barier wejścia na rynek, jak to jest na miejsce już teraz, a będzie pewnie jeszcze trudniej.
A co masz na myśli, mówiąc, że teraz jest dużo więcej barier niż było?
No przede wszystkim z mojej perspektywy nie da się już założyć sklepu internetowego, no może wyłączając jakieś tam naprawdę nisze, bez sporego zaplecza finansowego na ten okres rozruchowy. Wcześniej ta chłonność i były po prostu całe kategorie, całe branże zupełnie niezagospodarowane w tym digitalu. W tym momencie jest tego... Ja nie znam szczerze mówiąc żadnej branży, która jest niezagospodarowana w jakimkolwiek sposób. Okay. Więc jest dużo, dużo trudniej. Co później oczywiście się przekłada chociażby, nie wiem, na rosnące koszty reklamy czy jakichkolwiek usług, które gdzieś muszą towarzyszyć rozwojowi tego typu biznesu.
Czekaj, ale jak mówisz o barierach, to o jakich barierach mówisz, żeby wejść nowym sklepem?
No, mam na myśli chociażby to zaplecze finansowe.
A po co ta kasa? Sorry, że tak pytam, ale po prostu próbuję zrozumieć, co masz przez to myśli.
No, kasa przede wszystkim potrzebna na to, żeby gdzieś tam zacząć zdobywać ruchy. Jeżeli mówimy o ruchu płatnym, wiadomo, że on kosztuje coraz więcej, a jeśli mówimy o ruchu bezpłatnym, no to z kolei tutaj jest wymagana inwestycja w postaci czasu. No oczywiście jakieś pieniędzy, nie? Ale przede wszystkim czasu i on się sam z siebie od razu nie pojawi. Ciężko się gdzieś na tym przebić. No wyjątkiem na pewno będzie sytuacja, gdy masz zupełnie wyjątkowy produkt lub wyjątkową usługę, która jest jeszcze niepowtarzalna albo jest tego po prostu na rynku mało. Tak ja na to patrzę.
Okej, ale to tu jedyną barierą jest właśnie ten ruch na sklepie, żeby go i na to trzeba mieć kasę. A kiedyś tego nie było?
No myślę, że zdecydowanie w mniejszym stopniu.
Okej. Okay.
Nie? Bo tak naprawdę, jeżeli masz niższą konkurencję, to jakkolwiek nie zrobisz reklamy, to tam gdzieś dotrze. A jeżeli masz wysoce nasycony rynek konkurencją, no to już tak łatwo nie jest. Nie? Patrząc nawet na taki wykresik, nie wiem, tam w naszej bajce głębokości reklam w Google, czyli na daną frazę, ilu konkurentów się tam reklamuje, no to na przestrzeni ostatnich 5 lat masz 10-krotny wzrost.
Okay. Czyli 10 razy mniej ludzi miało sklepy niż ty byłeś i teraz wszyscy negocjują i walczą o tą samą frazę, tę samą pozycję w Google.
Albo 10 razy mniej sklepów w ogóle się reklamowało w danym kanale, nie? Dlatego ważne jest szukanie nowych też kanałów.
Okay. Czyli pierwsza bariera to jest ta wysoki koszt reklamy, żeby pozyskać klienta, tak?
Mhm.
A inne bariery? Coś ci przychodzi jeszcze do głowy?
No, myślę, że też, chociaż to akurat nie wiem, czy się zmieniło. Na pewno taką barierą jest kompetencje i pozyskanie ludzi do zespołu.
Okej.
Okay. To też nie jest łatwe, czyli teraz e-commerce, które już istnieją, mają na jakimś poziomie zbudowane kompetencje i jest zdecydowanie wyższa konkurencja, jeśli chodzi o dobrych ludzi na rynku. Wcześniej tych ludzi też nie było tylu, nie? Ale nie jest łatwo ich zdobyć, no bo teraz każdy próbuje gdzieś tam w ten e-commerce wchodzić.
Ja bardziej chyba rozumiem to tak. Kiedyś ten e-commerce dopiero raczkował, ludzi nie było, ale wystarczyło być
coś tam wiedzieć.
Średnim, dobrym, żeby to i to po prostu śmigało i działało. Teraz jest taka sytuacja, że jest dużo więcej tych e-commerce'ów, tak jak powiedziałeś, 10 razy więcej konkurencja jest, czyli 10 razy więcej potrzeba tych ludzi do e-commerce'ów takich jak ty. Natomiast jeśli już znajdziemy tego człowieka, to ze względu na konkurencję on musi mieć dużo większą wiedzę i być większym ekspertem, bo już takie średnia wiedza nie wystarcza, żeby wygrać z konkurencją, a do tego nie ma ludzi, bo rynek rośnie dynamicznie i nie ma ludzi e-commerce'u, czyli po prostu jest dużo trudniej znaleźć taką odpowiednią osobę, tak?
Tak. Dokładnie tak. Dzięki za parafrazę.
Bo ja, wiesz, tutaj szukaliśmy do zespołu e-commerce managerów i my szukamy zdalnie na całą Polskę i z ostatnich 2 miesięcy to naprawdę jest ciężka broszka, żeby znaleźć takiego e-commerce managera, który ma wiedzę, który Nie żąda bajońskich sum. Czasami myślę, że powinni sami założyć e-commerce, żeby zobaczyć, jak im pójdzie. I do tego, żeby pasowali jeszcze do organizacji. A 3/4 tych CV to niestety no, dużo barmanów i pań, które, nie wiem, pracowały w sklepie stacjonarnym, tak? I no, to są takie rodzaje CV teraz, tak? Tak mówię z mojej
no tak,
perspektywy.
To z perspektywy naszej, gdy chcemy zatrudniać kolejne osoby, jest to problem z perspektywy generalnie branży, o ile będzie się branża edukować, no to też jest niesamowity potencjał dla całej rzeszy ludzi, która mogłaby w tym kierunku gdzieś się kształcić, no bo rzeczywiście w tym momencie ja mam podobne doświadczenia, że w różnych specjalizacjach jest bardzo trudno znaleźć kogokolwiek tak naprawdę do pracy, który rzeczywiście legitymuje się jakimś doświadczeniem.
A czy mówisz nisza, no właśnie zdradzamy, nisza edukacyjna w e-commerce.
Tak.
Tak.
No ostatnio już tam słyszałem parę projektów, że ta nisza ponoć będzie zapełniona, no ale zobaczymy.
No znając życie, to w tym momencie pewnie 10-20 różnych firm myśli o tym, żeby wejść w tą niszę i za chwilę będzie wysyp, bo wszyscy to czują tak jakby.
To prawda, tylko tutaj trudno też o jakość tego, nie? Bo często nie chciałbym tutaj generalizować, ale spotykam się na przykład z konferencjami, na których nie pada pół konkretu. Szkoda na nie czasu po prostu często.
I po to jest ten podcast, żebyśmy nie rozmawiali z ekspertami z takich konferencji, tylko z praktykami. I dlatego tutaj ciebie zaprosiłem.
Dziękuję, miło.
Ale ja dalej wracam, bo te bariery, szczególnie teraz jest takie modne, hej, otwórzmy sklep internetowy, łatwo, przyjemnie, kliknij 5 razy, będziesz miał gotowy sklep, dodaj produkty i możesz sprzedawać, tak? Mówisz
tak.
Tu o dwóch barierach, czyli braku ludzi, braku, znaczy wysokich kosztach pozyskania ruchu, czyli reklamach. Jeszcze coś ci przychodzi, któreś ty byś powiedział, jakąś barierę, bariery?
Co, nic mi chyba więcej do głowy nie przychodzi, to są takie chyba dwie kluczowe. Może ty masz jakąś w głowie, którą chciałbyś? To zastanawiam się, wiesz, co jeszcze mogłoby być taką barierą, która rzeczywiście powoduje, że można odradzić komuś zakładanie sklepu. No, o konkurencyjności trochę powiedzieliśmy przez pryzmat tak. Tych rosnących kosztów. Nie?
Tak. Znaczy ja myślę, że e-commerce, jeśli ktoś ma stacjonarny sklep i myśli, żeby wejść w e-commerce, i jeśli myśli, że w stacjonarnym sklepie świetnie sobie radzi, a w e-commerce też da radę, to są to dwa różne światy, bo nie umniejszając wartości sklepów stacjonarnych, to sklep stacjonarny otwieramy, nie wiem, w centrum miasta albo w galerii, gdzie ruch zapewnia nam galeria albo centrum miasta i za to jest ten czynsz, czyli czynsz jest to jakby opłatą za to, że nas znajdą. A druga rzecz, no musimy się skupić tak jak na Allegro, tylko na obsłudze klientów, uśmiechaniu się i pokazywaniu, robieniu dobrej obsługi. Natomiast w e-commerce jest to, że właśnie czynsz płacimy za ten ruch i za parę innych rzeczy i tam jest kilkadziesiąt różnych rzeczy, które trzeba ogarnąć na bardzo wysokim poziomie, tak jak tutaj powiedział Łukasz. I to jest cała ta blokada i teraz, a do tego nie konkurujemy z dwoma sklepami stacjonarnymi obok, tylko z całą Polską o te same miejsca i frazy, tak? Chyba, że znajdziemy sobie niszę.
No tak, to się trochę wiąże z tymi kompetencjami, o których mówiliśmy. Z drugiej strony, wiesz, no akurat można też, jak już dyskutujemy na ten temat, no to można też upatrywać w tym akurat szansy, jeżeli ktoś ma sklep stacjonarny. Teraz wszyscy mówią o omnichannelu. Bardzo, bardzo mądre słowo. Nawet dzisiaj rano byłem na takiej tam zdalnej konferencji, na której padło, że 21 rok będzie wreszcie rokiem omnichannel. To tak jak z mobilem było, nie? Od 13 bodajże był rok mobile. I teraz myślę, że już jest, nie? Że no powiedzmy ten, czy wcześniej, czy poprzedni to był rok mobile. Tak samo pewnie omnichannel to jeszcze parę lat i będzie realny rok omnichannel.
Tak, ja właśnie się zastanawiam. A co to znaczy omnichannel? To, że mam sklep stacjonarny i e-commerce, czy mają na myśli coś więcej, tak?
No właśnie. Nie? Ja uważam, że akurat to, o czym powiedziałeś, czyli jeżeli masz sklep stacjonarny i e-commerce, to nie jest omnichannel, tylko to jest ewentualnie multichannel.
Tak.
Czyli sprzedajemy ten sam towar w dwóch kanałach, czy tam w kilku kanałach. Nie? A omniczannel to jest trochę więcej, czyli tak naprawdę zapewnienie tych samych doświadczeń na każdym możliwym punkcie styku klienta z marką. Czy on przyjdzie do stacjonarki, czy kupi w internecie, to kupi za tyle samo z tym samym doświadczeniem.
No właśnie. Łukasz, czyli w 2013 do 15 stawialiście na to, że macie unikalny towar. Coś, co już jest prawie niemożliwe, żeby uzyskać od swoich dostawców. A później kolejne lata rozwoju, co was, gdzie mieliście tą swoją przewagę?
No wiesz co, patrząc na rynek, jak ja widzę te przewagi nasze nad innymi, no to o selekcji towarowej już było. Druga rzecz pośrednio, ale też, czyli tak naprawdę te sklepy offline'owe, które są wizytówką, punktami spotkań. Często my traktujemy te sklepy, powiedzmy, jako takie właśnie miejsce, gdzie organizujemy też eventy na przykład. No i ta segmentacja kategorii, która się też przekłada na eksperckość, a eksperckość z kolei przekłada się na doradztwo i myślę, że to jest kluczowe. Gdzieś tam w poszczególnych naszych brandach mamy gdzieś tam takie inicjatywy podjęte. Nie wiem, tam powiedzmy, że w koszykówce jest stale prowadzony kanał na YouTubie, gdzie nasz kolega Michał Post opowiada tak naprawdę o takiej technicznej stronie koszykówki i koszykarskich butów, więc dla fascynatów myślę, że jak najbardziej to jest interesujące, a z kolei myślę, że dla ludzi, którzy się tym nie interesują, to jest bez znaczenia, więc ta taka mocna segmentacja względem innych jest naszą główną przewagą. Właściwie na każdym takim specjalistycznym kanale coś tam w tej dziedzinie próbujemy robić, czyli na sklepie biegacza z kolei prowadzimy poradnik biegacza. To jest zupełnie osobny serwis, który gdzieś tam prezentuje content związany z tą kategorią. Czy gdzieś tam w fashion mamy też taki serwis tenisówki, który z kolei traktuje o streetwearze, o modzie ulicznej i tego typu historiach, o premierach nowych butów. Więc myślę, że głównie tym próbujemy się odróżnić względem właśnie sklepów multibrandowych, gigantycznych, które mają tak naprawdę wszystko, ale na pewno nie mają tego ducha.
Okej, okay, no z tego co ty mówisz, to wy macie, te wasze sklepy to są takie, sprzedają produkty premium, takie dla takich tak zwanych geeków, czy tych ludzi, którzy się tam tym bardzo mocno interesują i chcą mieć, nie wiem, czy to najlepsze, czy najdroższe te buty, no ale to jest wystarczająco duży rynek, żeby robić sklep dla biegacza, sklep dla koszykarza.
Oczywiście mamy segmentację asortymentową i generalnie ten asortyment jest zdecydowanie szerszy niż dla takiej grupy totalnie, przepraszam, pozytywnie to powiem, pojechanych świrów, czy biegania, czy czegokolwiek innego, nie? Więc mamy oczywiście też towar, który spełni oczekiwania ludzi w cudzysłowie normalnych, czyli takich, którzy chcą sobie pobiegać tam w parku 5 km i tak dalej. Więc ten asortyment myślę, że trafia zdecydowanie do szerszej grupy niż tylko do tej wysoce wyspecjalizowanej, ale też wierzymy w to mocno, że wraz z gdzieś tam z nami i z relacją z naszymi markami grupy ludzi podążają w tym swoim rozwoju i biegają coraz więcej i lepiej, czy bardziej rozumieją streetwear, czy nie wiem, tam koszykówkę, czy piłkę nożną. Więc to też jest gdzieś, te klienci ewoluują gdzieś tam razem z nami.
Znaczy, ja mam takie wrażenie, że to jest trochę strategia, nie wiem kto był pierwszy, takiej Tesli, którą wszyscy znają, czyli tego producenta samochodów, który najpierw wyprodukował samochód wyścigowy, żeby wszyscy o nim mówili, później wyprodukował limuzynę premium, którą mogli sobie pozwolić niektórzy, a później dopiero ten produkt taki masowy. I mam wrażenie, że u was ta eksperckość powoduje, że wy trafiacie do tych ekspertów, takich no, świrusów, że tak wyrazimy się pozytywnie,
Tak.
i oni są ambasadorami waszej marki, żeby ta dotrzeć do masowego klienta, tak?
No, dokładnie tak to jest. To też buduje zaufanie.
No
To
właśnie.
też buduje zaufanie, więc jeżeli jestem amatorem i chcę się dowiedzieć, jak w ogóle zacząć biegać, czy jakie tam pierwsze buty kupić, to też jest u nas jak najbardziej możliwe i wielu klientów gdzieś tam tą przygodę zaczyna właśnie od wizyty u nas.
No tak, bo do kogo mam iść, żeby mi poradzili, tak? W większości sklepów jest napisane, nie wiem, ja wiele razy słyszałem, bo my doradzamy.
Tak.
A ja się pytam, jak doradzacie? I później jest cisza. A wy jak doradzacie?
No wiesz co, zależy na którym sklepie oczywiście, nie? Ale staramy się gdzieś tam, po pierwsze, z racji na to, że wywodzimy się jednak z offline'u, to staramy się gdzieś przekładać te doświadczenia offline'owe też do online'u, czyli te wszystkie rzeczy związane z doradztwem, bardzo szerokimi opisami produktów, testami, które są gdzieś tam publikowane w social mediach, na YouTubie, czy na kartach produktów, czy jakimiś tam testami użytkowników, czy robimy eventy gdzieś tam wewnątrz sklepu, żeby inspirować na przykład nowościami na rynku. Więc jest tego całkiem sporo. Gdzieś tam na czas COVID-u czy pierwszego lockdownu zrobiliśmy na przykład wideo doradcę na biegaczu, co też myślę, że gdzieś jest jakąś tam przyszłością, czyli przekładanie granie doświadczeń z offline'u do online'u jest ważne.
I co, cieszyło się to powodzeniem, taka wideoporada?
Szczerze, na tą chwilę średnio.
Okay.
A dlaczego średnio? Myślę, że tutaj trzeba sobie jeszcze zdać sprawę z jednej rzeczy, że nie na wszystkie rozwiązania tu i teraz jest już gotowy rynek, jest gotowy klient. Ja bardzo wierzę w to, że z czasem wcale nie zamierzamy rezygnować z tego typu przedsięwzięć, bo bardzo wierzę w to, że z czasem to rzeczywiście będzie się spieniężać. Tak naprawdę prowadzimy biznes, nie? Więc nie robimy tego tylko dla przyjemności. Teraz jeszcze myślę, że klient na to nie jest gotowy, więc jest potrzebna edukacja, pewien poziom przyzwyczajenia i tak dalej. No wiesz, no, patrząc wstecz, no, to takich przykładów jest cała masa, nie? Począwszy od Forda i jego słynnego stwierdzenia, że przecież gdyby zapytał klientów czy ludzi, co by potrzebowali, to by nie powiedzieli, że samochodów, tylko szybszych koni. Nie?
Tak.
I tak dalej, i tak dalej. Czy nie wiem, jeszcze kilka lat temu można było znaleźć przecież punkty, gdzie nie da się zapłacić kartą. Teraz to ja, szczerze mówiąc, ja już nie pamiętam, kiedy ja płaciłem gotówką.
Okej, okay. Ja też nie pamiętam.
Więc wiesz, no na razie to oczywiście ta digitalizacja gdzieś tam postępuje, nie? No ale myślę, że warto obserwować te trendy, które już występują i za nimi podążać, czy w formie tego wideodoradcy naszego, to jest jakiś tam pilotaż, na razie tak naprawdę nie ma wielu chętnych, żeby z tego korzystać, uczciwie mówiąc, no ale będziemy to pewnie rozwijać, czy nie wiem, ten trend, który gdzieś tam sobie rośnie w Chinach, chociaż widziałem ostatnio, że Amazon też to skopiował, mianowicie live'y sprzedażowe i tak naprawdę organizacja sprzedaży live, czy tam na Facebooku, czy powstają jakieś tam specjalistyczne aplikacje w tym zakresie, nie?
Tak, Jakub Rozkosz, z którym rozmawiałem tam z 2-3 odcinki wcześniej, bardzo jest fanem live'ów sprzedażowych i że to będzie trend, który będzie rozwijał się w Polsce.
Były,
tak?
były już jakieś tam podejścia, BD Sklep na przykład miał tam podejście dosyć słynne.
Tak, tak, i Marcin Meisner, z którym rozmawiałem i o tym rozmawiałem. No, jeszcze to nie wyszło, ale myślę, że to będzie się zmieniać. No, ale zobaczymy, to jakby jeśli to działa na rynku chińskim, może u nas zadziałać, może nie. I trzeba obserwować, ten rynek się po prostu diametralnie zmienia cały czas. No ale jesteśmy tutaj, też mówiliśmy o tej eksperckości, to z tego pewnie też wynika wasza opieka nad klientem. To też gdzieś na to kładziecie uwagę i jak to wygląda u was?
No tak, to przede wszystkim właśnie z perspektywy doradztwa i tak naprawdę tej opieki przed zakupem, ale też mega, mega ważne jest oczywiście to, co się dzieje po zakupie, czyli gdzieś staramy się przykładać wagę do tych procesów pozakupowych, które często jeszcze w e-commerce, nazwijmy sobie, traktowane są po macoszemu. Mam na myśli kwestie związane z reklamacjami, zwrotami, tego typu historie. Wiesz, tak naprawdę można by sobie zadać pytanie, w którym momencie masz szansę zlojalizować klienta. No ja wydaje mi się, że na pewno w tym pierwszym kontakcie, czyli pierwsze wrażenie jest na pewno ważne, ale myślę, że więcej lojalnych klientów albo wręcz ambasadorów można zdobyć wówczas, gdy sprawnie rozwiążesz problem, na który klient natrafił podczas procesu zakupowego, czy gdzieś tam po nim. Nie? I to jest, myślę, jakiś ciekawy temat.
Jak mówiłeś o tym procesie pozakupowym, to sobie pomyślałem, że pewnie wysyłają tydzień po zakupie maila z hej, czy wszystko jest dobrze, czy w czymś możemy pomóc, w czymś doradzić, bud leży dobrze.
Te opinie gdzieś tam zaczynamy sobie zbierać i rzeczywiście to jest ważne, może nie z perspektywy, czy but leży dobrze, ale żeby rzeczywiście klienci zostawiali opinie o produkcie, no bo zależy nam po pierwsze na tym, żeby gdzieś adresować nasze działania do potrzeb klienta, czyli tak sterować asortymentem, żeby on był jak najlepiej dobrany. Dwa, że z perspektywy e-commerce'u szalenie istotna jest prezentacja produktu i zapewnienie wszelkich informacji o produkcie, czyli to też, wiesz, to się pojawia gdzieś tam w świecie e-commerce'owym, że foty na modelkach, na modelach, czy powiedzmy opisywanie wymiarów tego danego modela, czy nie wiem, opisywanie takich rzeczy jak tęgość buta, nie? No bo okej, fajnie, że on na rozmiar jest dobry, że długość wkładki się zgadza, no ale co na przykład z szerokością? Więc myślę, że to jest jakiś temat, więc też bardzo ważnym aspektem jest rozwijanie tej parametryzacji towaru, który gdzieś się znajduje wewnątrz. Już nie wystarczy teraz powiedzieć, że jest but ma rozmiar 44 i jest w kolorze czerwonym i kropka, tylko często gdzieś tam się szuka jakichś dodatkowych parametrów, żeby gdzieś próbować filtrować, zawężać ofertę i też jak najlepiej trafić, co za czym idzie oczywiście efekt biznesowy, jakim jest chociażby ograniczenie liczby zwrotów.
No tak, jak widzę filtry i poproszę kolor niebieski numer 42 i się okazuje, że mam 100 par butów do wyboru, a ja nie wiem, który wybrać.
No właśnie. Tak.
Ale z tego, co też mówiłeś, to wy stawiacie na tą eksperckość, na to, żeby pokazać klientowi, że my się znamy, to oprócz tego wideoczatu, oprócz tych opisów na produktach, coś jeszcze takiego robicie, że klienci mówią wow, tylko tutaj to dostaniemy?
No wiesz co, na przykład, no nie wiem, zejdźmy na chwilę na przykład z biegania czy z performance'u na ten światek bardziej fashionowy, gdzie zupełnie inne tak? cechy mają znaczenie, no bo tam nie ma znaczenia, czy w bucie przebiegnę kilometr w 3 minuty, czy w 3:30, tylko bardziej design, poczucie wyjątkowości, tego typu historie. Więc tutaj też gdzieś to tam pokazujemy. Gdzieś były robione na przykład rzeczy związane z kolaboracjami, z markami. Czy byliśmy pierwszą marką, Wolfpack był pierwszą marką w Polsce, która wyprodukowała swojego buta w kolaboracji z niemiecką marką Kangaroos. No i to w świecie sneakersowym była duża rzecz. Tego właściwie nikt nie powtórzył dotychczas. Nie? Czy gdzieś próbujemy łączyć takie, wiesz, aktywności czy aktywacje online z offline'em. Nie wiem, kojarzę na przykład sprzed bodajże 2 czy 3 miesięcy akcję z grą miejską na okazję premiery jednego buta na Chmielnej. Tam jest sytuacja taka, że często buta wychodzi mniej, czy mamy dostępnie mniej niż ludzi, którzy chcą go kupić. I to jest tak istotnie mniej. Na przykład tam butów 100 par, a chętnych 100, ale tysięcy. I co wtedy? No i dla tej grupy docelowej, dla tej segmentu klientów, którzy się tym interesują, na przykład była zorganizowana gra miejska, która polegała na tym, że trzeba było odszukiwać w konkretnych punktach miasta QR kody, które prowadziły do kolejnych i gdzieś tam wykorzystana technologia, która pozwalała zapobiec takiej sytuacji, że wiesz, jak zaczynasz grę miejską, przychodzi ci 700 osób, co zrobić z takim problemem, że jeżeli zrobisz punkt po punkcie, to wszyscy będą jechać jednym autobusem i kto wygrał, nie? No i teraz jak to zaadresować, więc była wykorzystana apka, która poobliczała te punkty i kolejnym z czytaniem QR kodu nadawała inny punkt docelowy, więc te kombinacje były zupełnie inne, dzięki czemu ludzie gdzieś tam się rozbiegli po tym mieście i nie było sytuacji takiej, jak mówiłem wcześniej. No i naprawdę spotkało się to z mega odbiorem. Więc tego typu animacje, aktywacje gdzieś tam często robimy.
No właśnie z tego, co widzę, to też wynika stąd, że macie tą wyjątkową ofertę, unikalną, którą klienci chcą. i potraficie zarządzać tymi swoją grupą docelową, swoimi, swoją społecznością, tak? I to jest ważne, że to zbudowaliście.
No, tak.
No bo z drugiej strony nazwy waszych sklepów są... Kiedyś to był standard. Sklep biegacza, sklep siatkarza.
Tak.
Ja bym powiedział, że każdy, kto teraz tak nazywa sklep, to jest szaleńcem, no bo na tym się nie da zbudować marki.
Tak.
To jak wy budujecie na tym, że dlatego, że jesteście aż tyle lat i to już ma ten, czy... No bo kupiłem sobie super sneakersy, prawda? I... A gdzie kupiłeś? No w sklepie biegacza. To znaczy jakim?
Rozumiem, rozumiem, no tak. Wiesz.
Albo wszyscy się pozycjonują na sklep biegacza, albo wy już opanowaliście tą frazę na 150%, jeśli mogę powiedzieć, i nikt was tam nie
wiesz,
wybije tam.
Czy nikt nas nie wybije, to ja nigdy nie byłbym taki pewien, nie? Jednocześnie jak spojrzysz sobie w jakieś tam narzędzia do chociażby monitoringu fraz, nie wiem, tam Senuto czy cokolwiek, to zobaczysz, że tak naprawdę rzeczywiście akurat jeśli chodzi o sklep biegacza, jesteśmy daleko przed całą resztą stawki. Więc jednak czas robi swoje. Ja ci odpowiem tak, uczciwie, jak ja miałbym wymyślać nazwy, też raczej poszedłbym w brand, który będzie jeden, niepowtarzalny, unikalny. Jednocześnie z perspektywy tego, że to istnieje tyle lat, mamy już taką pozycję, że naprawdę szkoda to ruszać i zmieniać, chociaż gdzieś tam, wiesz, w kontekście ekspansji zagranicznej, no to jest wyzwanie, teraz zresztą przed nim stoimy. No, nie wyjdzie,
no
nie,
tak.
Wyjdzie nie zrobisz sklep biegacza.com tam, czy tam na rynek UK, powiedzmy, czy cokolwiek.
Tak, albo sklep biegacza.de.
No, no, dokładnie, dokładnie.
Już nie mówię o hiszpańskim.
Ale tam już mamy na to odpowiedź, to tam będzie tam, powiedzmy, jakiś rebranding, ale tylko na rynki gdzieś tam zagraniczne.
No właśnie, tutaj to, co opowiedziałeś, to te rzeczy, czyli ta eksperckość, wyjątkowość oferty, i to społeczność, którą tutaj udaje wam się budować przez to, że postawiliście na eksperckość, a później to wchodzi na masowy rynek, no to wszystko brzmi ładnie, pięknie i cudownie, ale tam musi być jakiś haczyk.
Haczyk.
Jest haczyk, czy nie ma haczyka?
Wiesz, zawsze są haczyki. Ja nie znam biznesu, który wygląda wewnątrz tak dobrze, jak na prezentacjach marketingowych. Nie? Więc... Pytasz, jakie mamy wyzwania główne na przykład, tak?
No, wiesz, ja na przykład sobie przypominam, że jeśli macie 8 różnych sklepów, to trudno zmobilizować klienta do częstych zakupów, tak? No bo buty pewnie ten ekspert kupuje częściej, ale ten masowy klient pewnie raz na 2 lata, tak jak ja, tak?
No tak, tylko wiesz, z drugiej strony wiesz, akurat, że mamy 8 sklepów, to jest pewnego rodzaju dywersyfikacja, więc tak naprawdę spójrzmy tak też z perspektywy rodziny, bo ten program lojalnościowy, tak, o tym gdzieś tam mówiłem przy okazji historii o moich początkach, no powstał 2 miesiące temu, więc mam jakieś tam 7 lat spóźnienia, czy tam 6 powiedzmy.
Długi projekt.
Długi, długi.
Mówiliśmy o tym, o tych haczykach.
Że częstotliwość zakupów jest za niska, nie?
Tak.
Wiesz co, to też jest specyficzne pewnie dla każdej z grup docelowych, nie? Bo fani sneakersów kupują buty zdecydowanie częściej niż na przykład sportowcy. Biegacze tam powiedzmy, że średnio 2 razy na rok to jest maks, a większość to jednak mniej, no ale powiedzmy liczmy tam jakąś średnią. No ale z kolei, tak jak powiedziałem, masz dywersyfikację, masz system lojalnościowy, masz tak naprawdę możliwość zakupu w różnych brandach, butów na różną okazję, więc tak naprawdę na tym możesz budować pewnego rodzaju możesz budować lepszą częstotliwość, wyższą retencję, nie? Czyli jeżeli Grzegorz Frontczak potrzebuje sobie pobiegać dzisiaj, to odwiedzi biegacza, dostanie komunikację, że tak naprawdę mamy x innych sklepów, gdzie będziesz mógł na przykład te punkty wykorzystać i z dużą dozą prawdopodobieństwa zajrzysz szybciej niż za pół roku na jakiś kolejny inny sklep.
Okej.
Okay. Więc to jest myślę, że akurat jedna ze sporych przewag.
A wyzwania jakie macie przy takiej ilości sklepów?
Wiesz co, ja to mam u siebie sporo tych wyzwań, bo zwróć uwagę chociażby na fakt, że mając 8 sklepów, a nie jeden, masz dużo trudniejsze takie techniczne, globalne wdrożenia funkcjonalności. Jeżeli tam, nie wiem, teraz na tapecie mamy, w sumie mogę powiedzieć, bo już nawet jest na produkcji gdzieś tam na paru sklepach, płatności odroczone, no to musisz przegadać temat nagle z 8 osobami, które muszą być o tym poinformowane, muszą współpracować, musimy konsultować layouty i tak dalej, więc dużo dłużej trwa wdrożenie takich globalnych projektów, no ale z drugiej strony zauważ, że te zespoły skupione wokół jednego brandu na pewno będą zwinniejsze niż cały taki monolit. Czyli one są w
Tak.
stanie dużo szybciej swoje pomysły realizować, jakieś innowacje względem konkretnej grupy docelowej, nie bacząc za bardzo na całość, czyli można tutaj z jednej strony zachować pewną skalę, a z drugiej strony tą zwinność, którą teraz tak wszyscy mówią, agile. Takie ważne.
Tak. No rzeczywiście, bo każda grupa docelowa wasza może się trochę inaczej rozwijać, czegoś innego potrzebować, a z drugiej strony nie jesteście typowym multibrandem, który sprzedaje wszystko i musi mieć wszystko wspólne.
Tak.
No ale ja też tu widzę taki problem ceny, bo z jednej strony macie markę, ale z drugiej strony pewnie mocno musicie walczyć z ceną, bo jeśli mam te buty kupić, nie wiem, za 500 zł u was, gdzie indziej mogę za 450 albo 400. No to przy 450 pewnie jeszcze u was bym kupił, bo was lubię, ale przy 400 to chyba bym powiedział: hej, no dzięki za pomoc, ale finanse to finanse, tak mówiąc brutalnie.
No, 100% zgody, nie? Tak naprawdę zobacz, że są badania, gdzieś ostatnio widziałem, że Polska jest zupełnie no, specyficznym, powiedzmy, rynkiem, jeśli chodzi o cenę, która jest absolutnie krytycznym czynnikiem i ponad 70% respondentów tego badania odpowiedziało, że cena jest najważniejsza i kropka, a my tutaj od godziny gadamy o ekspreskości, customer experience i tak dalej. No
Tak.
i to niestety jest prawda. Nadzieja w tym, że to się powoli zmienia, czyli względem poprzedniego badania, tam parę punktów procentowych udało się z tego urwać. Po drugie, że jasne, że cena jest ważna, ale też w obrębie tej ceny bardzo ważny jest kwestia, jak tą ceną zarządzać. Czyli wiesz, po pierwsze, segmentacja asortymentu, wiedzieć, co tak naprawdę należy przecenić, nie wiem, szukać sobie, ostatnio ładne określenie słyszałem, traffic makerów, czyli tak naprawdę rzeczy, na które jest duże zapotrzebowanie i określić sobie z asortymentu nie wiem, tam jakiś procent, 5% wszystkich SKUsów, na które rzeczywiście będziemy konkurować ceną i szukać wówczas rozwiązań na po pierwsze, wszystko co związane z dosprzedażą, czy szukać rozwiązań na to, żeby klienci kupowali też pozostałe towary, które są po prostu w normalnej marży. Nie?
No, ale
Więc.
chcesz mi powiedzieć, że sprowadzam klienta na but A, który wszyscy szukają, a w trakcie zakupu tego buta przekonuję klienta, że jednak niech kupi but B, który jest z jakiegoś powodu lepszy dla niego?
Na przykład.
Okej, czyli to jest.
Albo na przykład kupujesz but A, wiesz, można odwrócić proces i zastanowić się, co zrobić z dostawcami, żeby marża na bucie A, którego wszyscy szukają, była lepsza, ale wtedy kupujesz u nich po prostu but B, C i D. Więc próbujesz tamte też sprzedać, nie? Więc tak naprawdę też kwestia handlowa tutaj gdzieś, no, gra rolę. Nie?
Okej, okay. No rzeczywiście, bo później, tak jak rozmawiałem z Marcinem, który opowiadał o tym, jak prowadził własny sklep z butami markowymi i niestety przegrał tą walkę, bo zbankrutował, i bodajże to był piąty odcinek, mówił, że wiesz, weszło wtedy jakiś duży gracz i oni mieli te same ceny co on, ale oni mieli 8% większą marżę, więc mieli 8% więcej na marketing, czyli mogli dać wyższą cenę za reklamę, przez co mieli większy ruch. Większy ruch oznaczał większa sprzedaż. Większa sprzedaż oznaczała większe rabaty u dostawców i kółko się tak zamknęło, że Marcin wypadł z rynku.
Dokładnie, zresztą wiesz, trzeba chyba na to też tak patrzeć, że trochę mamy tendencję do idealizowania tego klienta, że klient rzeczywiście jest tak w 100% wrażliwy na tą cenę i monitoruje i śledzi na bieżąco. A tak naprawdę myślę, że jak jest jakiś stosunkowo niewielki odsetek takich klientów, którzy wiedzą wszystko o cenie i mają, mam wrażenie, porobione wykresy tej ceny w ujęciu rocznym, ile kosztował Adidas Superstar na przestrzeni roku, ale większość to jednak tak nie działa i tutaj wiesz, robiąc tak naprawdę chociażby szybkie oferty cenowe, czyli okej, mamy promocję, ale ona jest ograniczona czasowo, za chwilę jest zmiana. Bardziej ważne w tym wszystkim jest to, żeby generować trafik i przypominać klientom o istnieniu swojej marki, żeby cały czas utrzymywać tą relację. I myślę, że dosyć prostym sposobem jest właśnie to, żeby bardzo szybko rotować tymi ofertami, szukając też różnych segmentów wśród klientów. Czyli jednego dnia mamy ofertę dla mężczyzn, drugiego ofertę dla kobiet i tak dalej, i tak dalej.
Czy jak mówisz tutaj o tych akcjach takich promocyjnych, codziennie inna akcja promocyjna do różnych grup docelowych, czyli nie wszystko obniżamy o 30%, tylko dzisiaj obniżam buty niebieskie o 30%, jutro czerwone o 30%
Tak.
i to komunikujemy w naszej tam promocji, czy to newsletterze i innych kanałach, tak? Żeby wprowadzać ten ruch.
Dokładnie, no to jest świetny sposób przede wszystkim na bronienie marży. Czyli ja jestem absolutnym przeciwnikiem, to się dzieje u nas też, żeby była jasność, my nie wykluczyliśmy takiej sytuacji,
Tak.
ale nie jestem entuzjastą robienia promocji 25 czy 30 na wszystko, bo sprzedaż. Najlepszy towar zostaniesz z tym, który gdzieś i tak ci zalega, więc dywersyfikacja tego, różnicowanie tej oferty jest mega ważne. Druga rzecz, że zauważ, że jeżeli postawisz na taką strategię traffic makerów, to będziesz w stanie ściągnąć sobie ruch nowych klientów z dużą dozą prawdopodobieństwa, czyli zagospodarujesz tą górną część lejka sprzedażowego. I tak naprawdę od ciebie zależy, czy będziesz w stanie na późniejszych etapach to wykorzystać. Być może oni nie kupią, możesz robić, wiesz, ofertę, nie wiem, jakąś tam część stoku sprzedawać, na przykład po niższych cenach niż chciałbyś sprzedawać. Ale to po to, żeby tak naprawdę ściągnąć ruch, który później wróci, zremarketujesz go, zapiszesz na newsletter, generalnie nawiążesz już relację, czyli powiększysz tą swoją społeczność.
Z tego, co mówisz, to chodzi o to, że kupuje ruch za 20-30%, a później powoduje, żeby jak najbardziej go skonwertować też na inne rzeczy,
Dokładnie.
żeby wykorzystać, tak?
Kiedyś widziałem jakiś tam, nie wiem czy to był case, czy co, znowu Zalando. Zalando pewnie w Twoim podcaście się przewija na każdym wywiadzie.
No, bo nikomu nie grożę, oni tak są wielcy, więc mogę o nim wspominać i reklamy im jakiejś specjalnej też nie zrobię, więc.
Tak, dokładnie. Wygodny gracz, żeby można było na jego podstawie coś omówić. To jest też mega ważne, myślę, żeby rozpatrywać taką relację z klientem przez jego wartość w całym cyklu życia, nie tylko przez jeden zakup, nie? Czyli
Tak.
oni kiedyś sobie to policzyli, że tak naprawdę oni dokładają jeszcze do tego pierwszego zakupu klienta. No bo mają takie szerokie działania zasięgowe, że tak naprawdę koszt konwersji jest wyższy niż marża na tym produkcie, czy tych produktach, które są na pierwszym paragonie. I tak naprawdę dopiero kolejne zakupy to jest jakiś tam zysk na danym kliencie.
No ale to wynika z tego, że to jest multibrand i tam wracasz dużo częściej pewnie niż do waszego sklepu, tak? I to jest cały ich przewaga. I się zastanawiam, co jest ważniejsze. Taka eksperckość, wyjątkowość, czy taki multibrand, który się.
No wiesz, no my też jesteśmy multibrandem, jakby nie było. Jak byłby szerzej, no to tak, pamiętaj jeszcze jedno, że tak naprawdę to i tak ostatecznie idzie do jednego worka, więc ja tam pokładam mocne nadzieje, że nasz spóźniony program lojalnościowy gdzieś tam przyniesie efekty i ta migracja klientów pomiędzy poszczególnymi sklepami będzie na zauważalnym poziomie, nie?
Wiesz co, ale jak tutaj właśnie tak rozmawiamy, to ja widzę, że jak mówiliśmy wcześniej o tych barierach wejścia w e-commerce obecnie, to właśnie też jest ten traffic maker, czyli ta wiedza, jak zdobyć ten ruch, tak? Bo mamy sklep na najmniejszej, najbardziej za brudnej wsi, że tak się wyrażę, czy tam polu, gdzieś tam daleko, nikt o tym nie wie i musimy spowodować, żeby ludzie do nas chcieli przyjść.
Tak.
I budowanie tego ruchu, i zdobywanie ten ruch, to jest taka podstawowa umiejętność w e-commerce, taka kluczowa, bez czego każda inna nie ma znaczenia tak naprawdę.
No tak. Jedna z najważniejszych, bym powiedział. Tylko jeszcze jest,
No właśnie.
wiesz, jak jak wprowadzisz ruch na stronę, która nie działa, to też za wielkiego efektu nie będzie,
No
nie?
to jest kolejny, tak? Ale tak
Tak.
jakby myślę, że często jest zapominane to, że zdobycie ruchu to ta podstawowa rzecz. Tak jakby większość ludzi nie myśli o tym, tylko chce zbudować sklep, chce coś tam mieć, a ruch, no ruch to SEO, coś tam,
A
ale to
wiesz,
nie zawsze
a to
tak
jest
działa.
ciekawa perspektywa, bo to jest twoja perspektywa, nie? Ja bym na to tak
Tak.
nie patrzył, ale rzeczywiście mówisz, że klienci wasi w ten sposób podchodzą, tak? Hej, zbudujmy
Wiesz co,
sklep.
ja myślę, że to są mniejsi klienci, ci co startują, tak jakby nie zdają sobie sprawy, że muszą kupić ten ruch, muszą go zdobyć i że jest to kluczowa umiejętność w tym wszystkim, tak jakby w e-commerce jest dużo więcej tych umiejętności, ale tu jest ta podstawa, zdobyć ruch, traffic maker, to gdzieś mi to utkwiło tak w głowie, tak? I są różne sposoby na to, tak? Tak
Tak.
jakby to, żeby robić akcje promocyjne i mieć co promować, żeby spowodować, żeby ten klient chciał do nas zajrzeć, tak? Bo klient nie zajrzy do nas tylko dlatego, że mamy ładne logo, no.
Dokładnie tak. No, niektórzy są szczęściarzami, mają wyjątkowy towar,
Tak.
nie?
No właśnie, bo ty też tu zacząłeś trochę mówić o tej cenie i grą tą ceną, jak robić te rabaty i ten. I myślę, że ta polityka cenowa też ma znaczenie, bo jeśli,
Gigantyczne.
no, tak. No bo pytanie, gdzie kupię, tak? I ile mogę mieć? Teoretycznie powinniśmy grać ceną, a z drugiej strony ona jest kluczowa dla polskich klientów. Ostatnio rozmawiałem z kolegą, który pomaga polskim e-commerce'om sprzedawać w Rumunii i mówi, że tam jest dużo wyższa marża
Tak.
niż w Polsce i to jest jedna podstawowa z rzeczy. I tu się biznes nie spina, tam się spina. Coraz trudniej pewnie tam będzie, bo tam coraz więcej ludzi wchodzi i to też nie tak prosto, bo i całą logistykę i parę innych rzeczy trzeba załatwić i prawnie. Więc ta polityka cenowa, gdzie polski klient jest uzależniony od ceny, to jest chyba też taka kluczowa umiejętność w sklepie, żeby ten, bo ja często słyszę, mamy dobrą obsługę, proszę pana, mamy
Tak.
dobrą obsługę, szybko realizujemy, cena mamy trochę wyższa, ale cena nie jest kluczowa, bo uczyli nas, że nie możemy mieć najniższych cen, nie walcz z ceną.
Czy wiesz co, dzisiaj posłużę się cytatem z rana z konferencji. Wypowiadał się ekspert to chyba mogę powiedzieć, z PWC, który pracuje przy dużych projektach właśnie pricingowych. I powiedział coś takiego, to jest bardzo ogólne, ale fajne mi utkwiło, że proszę Państwa, my nie znamy żadnego lidera danej branży, który jest najtańszy. To też jest znamienne, nie? Że cena jasne jest istotna, ale generalnie w totalu on wcale nie jest najtańszy, nie? Że ci
Tak.
najtańsi, tak czy owak, jeżeli skupiasz się tylko i wyłącznie na cenie, no to jest krótka droga do, może nie krótka czasami, ale droga do bankructwa, bo tak naprawdę prędzej czy później musimy mieć gigantyczne zaplecze gdzieś indziej, żeby tą wojnę wygrać.
Ale z drugiej strony to też może być pewnego rodzaju strategia. Ja ostatnio tak jakby dużo aptek będzie powstawać niedługo i tutaj rozmawiałem z kilkoma potencjalnymi klientami na ten temat i tak analizowaliśmy ten rynek i na przykład duży gracz w Polsce, apteczny, nie będę tutaj wymieniał nazwy, grał ceną, że jest najtańszy, bo wtedy jeszcze było popularne ceną. Myślę, że teraz coraz mniej jest popularne, chociaż kto to wie. I on ma taką, ludzie, którzy tam kupują, myślą, że są tani, bo przez 2 lata, 3 może budował właśnie taką świadomość, że jesteśmy najtańsi, a teraz nie ma najniższych cen. I ludzie już tego nie sprawdzają, ale przyzwyczaili się do marki i już jesteśmy tam nie dyskontem, a bardziej delikatesami,
No
tak?
wiesz, ale to właśnie o tym mówię, nie? Że kluczowe jest umiejętne zarządzanie tym, nie? Jeżeli ściągniesz ruch i ktoś nawet kupi po tej najniższej cenie na rynku i ty na tym nie zarobisz, no to cała sztuka wtedy polega na tym, żeby ten experience dodatkowy był na tyle silny, żeby ten klient wrócił do ciebie.
No, ale no właśnie, więc znaczy ja mam takie wrażenie, że ta cena jest kluczowa. Znaczy nie może być najniższa, znaczy najniższa nie musi być, ale jeśli mamy markę, tak jak wy macie, to ona może być wyższa niż inni mają, ale nie za wysoka, żeby to miało ręce i nogi, bo jeśli będzie za wysoka, to po prostu nikt tego nie kupi. A te kilka punktów procentowych wyższej ceny to jest cały zysk czasami albo więcej.
Tak, no wiesz, też bardzo ważnym aspektem w cenie, żeby bronić, no bo Jasne, no każdy pomyślny początek, obniżmy ceny, zdobędziemy trafik, super. Tylko ważnym aspektem jest też gdzieś bardzo dynamiczne i szybkie reagowanie na zmienną cenę na rynku produktów. Schody się robią wówczas, gdzie masz do zarządzania, nie wiem, tam 20 tysięcy SKU-sów, 50 tysięcy SKU-sów i tego typu rzędy wielkości. Oczywiście jest oprogramowanie, które gdzieś tam w tym pomaga. No i druga rzecz poza ceną, dostępność na rynku, o której się
Tak.
dosyć mało mówi, bo to nie jest wcale tak, że towar jest non-stop dostępny. U nas na przykład jest bardzo dużo kategorii butów, których brakuje na rynku. Jeżeli masz tą świadomość i umiesz to monitorować gdzieś globalnie, no to też możesz na tym ugrać, bo nie zawsze obniżka, czasami podwyżka ceny jest skuteczną strategią.
No właśnie, podwyższyć wtedy 2 razy.
No.
Niektóre książki widziałem, które wyszły
Tak.
5, 10 lat temu, są niedostępne i na Allegro można je kupić za 200-300 zł, a normalnie po 30-40.
Dokładnie, jedna jedną nawet taką poluję. Cały czas jest to astronomiczna cena. Czekam, może ktoś ją kiedyś wystawi taniej.
Tak, nie powiemy jaka, żebyście nie szukali też.
Nie chcę konkurencji w tym rynku.
No, ja tylko dorzucę mój taki cytat, przez podobno kiedyś Jeff Bezos, bo już nie pamiętam gdzie to znalazłem, powiedział, że twoja marza jest moją szansą. Bezczelny typ, więc gdzieś to jest. Jak widać, cena ma znaczenie, z drugiej strony obniża cenę, a z trzeciej przełapano go przecież na tym, że jak już chodzimy po tym sklepie i on wie, czego szukamy, to nam bezczelnie podnosi te ceny o parę euro, tak? I na przykład Łukasz będzie widział, wszedł pierwszy raz na produkt, widzi 20 euro, a ja już piąty raz wchodzę na ten produkt, to mi rzuci 25 euro, tak? Bo zdrożało.
No właśnie, wiesz, i tak naprawdę tutaj mówimy gdzieś tam o super algorytmach Amazona związanych z dynamic pricingiem. Rzeczywiście na pewno jest to jakiś majstersztyk technologiczny, ale tak naprawdę na tutaj naszym rodzimym podwórku, na przykład Allegrowym, no to tego typu uproszczone algorytmy to jest codzienność. Nie? Że tak naprawdę poszczególni gracze na Allegro przecież korzystają oczywiście z szybkiej modyfikacji ceny, może nie per klient, ale per sytuacja rynkowa, tak?
Tak. Łukasz, takie ostatnie moje pytanie. Bazując na tym, że pracujesz w jednym z większych e-commerce'ów w Polsce, mając tyle lat, już prawie 8 lat doświadczenia, jak widzisz przyszłość e-commerce w Polsce?
Widzę ją w ten sposób, że będzie rosło, to wiadomo. Ale myślę sobie, że Damian Szalewicz z Zenuto gdzieś tam często wrzuca na LinkedIn różne statystyki. Ostatnio się napatoczyłem na statystykę dotyczącą ilości sklepów. Jest ich tam 50 ileś tam tysięcy, nie pamiętam nawet ile. Szczerze mówiąc, one nie przetrwają moim zdaniem, że nastąpi pewna konsolidacja poszczególnych branż, czyli tak naprawdę sklepów ostatecznie będzie mniej. Druga sprawa, która wydaje się być dosyć oczywistą, rosnący udział marketplace'ów, nie? Czyli jednak giganci będą podgryzać ten rynek. No i to, o czym trochę chyba mówiliśmy jeszcze przed nagraniem, producenci, którzy będą skracać dystrybucję i sami organizować swoje e-commerce, czyli producenci sprzedający w modelu D2C, to będzie się działo. Z drugiej strony, żeby nie było tak, że to się wszystko skonsoliduje i tyle, i będzie tylko Zalando, Allegro i tego typu podmioty.
I sklep biegacza.
No, właśnie o tym chciałem mówić, gdzie widzimy naszą szansę z kolei, nie? Jestem przekonany, że przetrwają takie, wiesz, multibrandy specjalistyczne i też myślę, że duże szanse ma wszystko, co związane z modelem właśnie omnichannel, żeby to doświadczenie budować. Ja myślę, że wcale nie będzie tak, że wszystko pójdzie w digital. Wiesz, widać teraz też takie trendy, nie? Że tutaj padało trochę, że udało nam się zbudować społeczność i na pewno będziemy to kontynuować. Myślę, że społeczność generalnie dla ludzi będzie coraz ważniejsza. Druga rzecz, myślę, że też taka lokalna społeczność też będzie istotna, więc to gdzieś tam próbujemy też przekładać, skupiać te społeczności wokół poszczególnych sklepów stacjonarnych, a organizujemy to oczywiście w internecie, na social mediach i tak dalej. No i wiesz, i te wszystkie rzeczy związane z, jakby to ująć, potrzebą niesienia wkładu w świat, nie? Czyli patrz, co się dzieje w kontekście ekologii, ten cały trend, który ładnie teraz też się ładnie określa, re-commerce, czyli te wszystkie second handy internetowe, nie? Zalando robi second handa, H&M robi second handa i tak dalej, i tak dalej. Więc to myślę, że też będzie taki gdzieś tam silny trend. No, myślę, że warto się wokół tych trendów gdzieś tam zakręcić.
No, nie wygląda to różowo, drodzy słuchacze. Jeśli pracujecie w mniejszych e-commerce'ach i konkurujecie standardowym produktem, będzie ciężko. A tak, ja tak to widzę.
No, z perspektywy e-commerce'u pewnie tak, ale jeżeli mamy marketplace'y, no to też warto tutaj być po prostu ekspertem. Tam konkurencja też będzie mocna, ale jednocześnie myślę, że jest to szansa dla mniejszych graczy na pewno.
E-commerce się zmienia po prostu, a myślę, że COVID i cała pandemia przyspieszyło to drastycznie i ja sam to obserwuję, bo zastanawiam się, jak to wpłynie na nas jako dostawcę rozwiązań. Robimy sklepy na PrestaShop i teraz e-commerce rośnie, ale ja nie wiem, czy to dobrze dla nas, tak? I w którą stronę to pójdzie, więc ja też bardzo mocno to śledzę i jeszcze nie wiem. Nie wiem, w którą stronę to pójdzie. Pewnie przyszły rok pokaże, co się stanie. Łukasz, wielkie dzięki za rozmowę.
Również dziękuję.
Dzięki, że się podzieliłeś tym, co się dzieje w takim sklepie, jak on podchodzi do sprzedaży, do tego, jak to wygląda świat e-commerce z waszej perspektywy, bo myślę, że jest to trochę w kontraście do tego, co robią, mówi się w mediach, że to super łatwo, przyjemnie i po prostu bierz, klikaj, kupuj sklep. A tak nie jest, więc tak się zastanawiam, czego ci życzyć w nadchodzącym roku?
Co? Może po prostu satysfakcji z tego, co robię, i satysfakcji ze współpracy z ludźmi, bo to jest dla mnie gdzieś tam najważniejsze, z tego, żeby mój zespół się fantastycznie rozwijał, jak to ma miejsce do tej pory, który jeszcze raz serdecznie tu pozdrawiam. O, to tego bym sobie życzył.
Dobrze. To do wszystkich, którzy mają na to wpływ, pomóżmy Łukaszowi. Tego ci życzę, bo rzeczywiście to bardzo ważne. Łukasz, jeszcze raz wielkie dzięki za rozmowę i do usłyszenia.
Dzięki, do usłyszenia, trzymaj się.
I to już koniec. Jakie masz przemyślenia? Bo dla mnie kluczowe myśli to przede wszystkim bariery na rynku e-commerce, a szczególnie ta o braku ludzi, który był 5 lat temu i który jest obecnie, i tym, czym one się różnią, i w związku z tym, co to powoduje dla rynku e-commerce w Polsce i nie tylko. Konkurencja zwiększyła się 10-krotnie na przestrzeni tych 5 lat. Powoduje to, że wtedy i teraz brakuje ludzi, ale wtedy nie trzeba było mieć tak dobrych ludzi jak teraz, żeby wygrać z konkurencją. I to jest taka moja podstawowa myśl tego odcinka. Materiały, linki i transkrypt znajdziesz na stronie rozmowynazapleczu.pl, a ja ponownie zapraszam na nasz newsletter z ciekawymi newsami na tej stronie rozmowynazapleczu.pl. Do usłyszenia i cześć!